Poseł na Sejm Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, jest naszym gościem w rozmowie telefonicznej. Dzień dobry, witamy panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Kto dziś jest realną trzecią siłą polityczną w Polsce? Konfederacji czy trzecia droga PSL i Polski 2050?
Nie, są dwa sposoby, jak możemy na to pytanie odpowiedzieć. Jeden to popatrzeć na porządek poparcia sondażowego, to znaczy, która partia po PiS-ie i Platformie nie daje się...
Patrzę, panie pośle, sondaż Kantar 9%, jesteście trzecią siłą, a rzeczywiście realnie?
A realnie, no to popatrzeć na samodzielność w zachowaniu i na to, kto przez ostatnie 4 lata realizował własną strategię, czy w głosowaniach, czy w budowaniu programu politycznego, czy w komunikowaniu się z wyborcami, a nie chodził i robił to, co jedni lub drudzy. No i tutaj jest jasne, że my jako jedyni. To znaczy ilość różnych działań podejmowanych przez tak zwaną trzecią drogę, czyli w praktyce koło Szymona Hołowni złożone z byłych polityków Platformy i PSL, ilość ich działań podobnych do działań Platformy i Lewicy, no jest ogromna. Właściwie można by powiedzieć, że oni przez ostatnie wiele lat byli funkcjonalnie częścią obozu centrolewicowego, a po prostu starczą z osobnej listy. Zresztą świadectwem tego jest to, że do końca była dyskusja, czy pójdą z własnej listy, czy może nie stworzą jednej listy. No w naszym wypadku takiej dyskusji w ogóle nie było, ponieważ nigdy tego nie rozważaliśmy. My po prostu jesteśmy nastawieni do Platformy, Lewicy, PSL-u bardzo krytycznie. Natomiast oni do siebie czują jakieś pokrewieństwo polityczno-programowe, no i to pokazuje, że nie są trzecią drogą. Są po prostu odpryskiem obozu centrolewicowego.
Ryszard Petru, który startuje do Sejmu z ramienia trzeciej drogi na antenie RMF powiedział, że Konfederacja jest dogadana z PiS-em na kolejną koalicję. Może być to koalicja ukryta. Jesteście dogadani? Czy chcecie wywrócić polityczny stolik?
Nie było żadnych rozmów, na nic nie jesteśmy umówieni. Robienie takich sugestii przez polityków z obozu centrolewicy, że rzekomo jesteśmy dogadani z PiS-em, albo widzę też takie sugestie ze strony niektórych PiS-owców, czyli zaplecza medialnego, że niby będziemy tworzyć koalicję z Platformą, to są po prostu, to jest sposób na walkę z nami. To znaczy, żeby zniechęcić wyborców, którzy nie lubią danej partii, mówi się, że my już jesteśmy dogadani, albo się dogadamy zaraz po wyborach. Prawda jest taka, że Konfederacja jest naprawdę niezależną siłą polityczną, której boi się i której jest niechętny i PiS, i Platforma oraz zaplecze medialne tych dwóch partii. Oni by woleli, żebyśmy w 2019 roku do Sejmu nie weszli, żeby po prostu dla nich takiego problemu jak Konfederacja nie było, bo są przyzwyczajeni do tego, że jeżeli im brakuje do większości, to sobie dokupią posłów, tak jak w tej chwili PiS rządzi dzięki przejęciu posłów z Lewicy, z PSL-u czy z Platformy. No a nasi posłowie, jak pokazała obecna kadencja Sejmu, są niesprzedajni, w tym sensie, że ani jeden nasz poseł nie poszedł za stanowiska czy za jakieś przywileje, żeby głosować z inną partią polityczną.
Pan Petru twierdzi, że będzie koalicja ukryta, czarno-brunatna koalicja, która ma być poważnym zagrożeniem dla polskiej demokracji.
Przepraszam, ale pan Petru absolutnie nie jest żadnym autorytetem, ani osobą obiektywną. To jest nasz rywal polityczny. Polityk, który był szefem swojej własnej partii, której się politycznie nie udało, został trochę zapomniany, a teraz próbuje się wybić, atakując nas. I temu zawdzięcza fakt, że został wzięty w ogóle na listy. No więc o czym my tu właściwie mówimy? To normalne, że nasi rywale, czy to z Platformy, czy z Lewicy, czy z PSL-u, czy od Szymona Hołowni, czy z PiS-u i z partii związanych z PiS-em. Oni będą nas krytykować na najróżniejsze sposoby, będą nam przypisywać różne cechy, których nie mamy. Natomiast nas należy oceniać po prostu za to, jak w tej kadencji Sejmu głosowaliśmy, jakie postulaty programowe prezentujemy. To jest konsekwentna obrona suwerenności państwa, tam gdzie PiS sprzedawał ją na rzecz Unii Europejskiej. To jest obrona interesów narodowych, racji stanu, tam gdzie PiS, ale też poparty przez Platformę, PSL i Lewicę, nadskakiwał Ukrainie czy Ukraińcom, a my byliśmy za tym, żeby bronić polskiego interesu, czy to w gospodarce, czy w rolnictwie. To jest obrona wolności gospodarczej, która była niszczona solidarnie w ostatnich latach inflacją, wysokimi podatkami, zadłużeniem publicznym, zamykaniem firm, komplikowaniem prawa przez Unię Europejską, PiS, Platformę, PSL i SLD. Oni wszyscy to popierali. To jest odrzucenie niekorzystnej dla Polski polityki Unii Europejskiej, którą popierają i akceptowali w tej kadencji solidarnie.
Wymienia pan już główne postulaty, o których chciałam zapytać. Wyprzedza pan pytanie.
No po prostu liczba tych podobieństw, gdzie te wszystkie partie skrycie czy jawnie grały do jednej bramki, jest zatrważająca. Jeżeli nie chcemy więcej tego samego, to trzeba wyjść poza ten układ.
Wykluczacie koalicję, rozumiem, panie pośle, z PiS. Wykluczacie. Na dzień dzisiejszy, może tam pan powiedzieć śmiało na antenie naszym słuchaczom, wykluczacie, koniec, kropka.
My konsekwentnie we wszystkich wywiadach mówimy, że my chcemy zmiany jakości rządzenia, natomiast jeszcze więcej tego samego. Gdyby miało być jeszcze więcej tego samego, to Konfederacja byłaby zupełnie niepotrzebna. My chcemy zmiany sposobu rządzenia.
Czy w związku z tym, czy czekają nas powtórzone wybory? Bo musicie zbudować jakąś większość. Skoro ani PO, ani PiS nie zdobędzie tej większości, trzeba będzie powtórzyć wybory.
Nie, no to jest teza, którą dziennikarze bardzo uparcie lansują. Moim zdaniem ona nie
to
ma...
To proszę ją odeprzeć.
Już odpieram. Więc przede wszystkim Konfederacja zgodnie z sondażami ma szansę na uzyskanie w najbliższych wyborach około 40 do 60 mandatów poselskich. To oznacza, że pozostałe 170-180 mandatów trafi do wszystkich pozostałych partii, które reprezentują, 370-380 pozostałych mandatów poselskich trafi do partii, które reprezentują dość zbliżone do siebie postulaty programowe. One oczywiście nawzajem się nie lubią, ale mają podobne podejście i są zdolne się dogadywać. Tak jak na przykład w sposób skryty Lewica dogadywała się z PiS-em w sprawie KPO, albo tak jak wszyscy głosowali za wprowadzeniem i akceptacją unijnych europodatków i nagle przestało im przeszkadzać, że tryb przeprowadzania tego przez Sejm jest sprzeczny z polską konstytucją. Więc oni, jeżeli trzeba się dogadywać w sprawach, na których zależy siłom z zagranicy, jak z Brukseli czy z innych państw, to oni wspólny język znajdą. Jest możliwe, że wyłonią z siebie koalicję albo przehandlują do siebie część posłów, a jeżeli to się nie uda, no to wtedy mogą być przyspieszone wybory, czego też nie ma co się tak bardzo bać, dlatego że jeżeli nie ma klarownego wskazania wyborców, kto właściwie w państwie ma rządzić, to ta procedura przewidziana przez polską konstytucję, żeby dać wyborcom szansę zrobić to wskazanie, jest zupełnie jakby zdrowa w demokracji. I w polskiej demokracji nie jest możliwe, żeby zdarzyło się coś takiego jak w Belgii, że będziemy ponad rok nie mieć rządu. Polska konstytucja tutaj jest napisana w ten sposób, że kryzys związany z niezdolnością powołania rządu jest rozwiązywany dość szybko i sprawnie, więc albo będzie rząd wyłaniany i my jesteśmy w stanie poprzeć wyłącznie rząd, który nie będzie kontynuacją władzy ani Kaczyńskiego, ani Tuska, tylko będzie rządem zmiany politycznej, zmiany też generacyjnej, zmiany stylu uprawiania polityki. Albo będziemy w opozycji. My się nie boimy bycia w opozycji, bo my nie jesteśmy do sprzedaży za stanowiska. Uważamy, że dość już tej polityki, gdzie przychodzą ludzie nowi i mówią, że jak dostaną stanowiska, to w sumie to tak naprawdę oni są w stanie wszystko poprzeć. My nie mamy takiego podejścia.
Biegnijmy dalej, jeżeli chodzi o program. Co zdaniem Konfederatów powinno być zlikwidowanie z programów społecznych, które prowadziło PiS? Dziś pan minister Czarnek mówi o bonie szkolnym.
Pani redaktor, jakiś... uwagę,
no wiemy, że likwidacja 14 i 15 emerytury, bo to już zostało zapowiedziane z waszej strony, czy chociażby likwidacja ZUS-u?
Tak, uważamy, że powinna być uczciwa waloryzacja emerytur, bo PiS z jednej strony nie waloryzuje ani wynagrodzeń w sektorze publicznym, ani różnego rodzaju świadczeń o rekordową inflację, którą zresztą częściowo PiS sam wywołał swoją polityką, a z drugiej strony robi takie łapówki, jak to nazywamy, przedwyborcze, żeby każdy miał wrażenie, że zawdzięcza coś akurat Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu. Prawda jest taka, że jeżeli coś zawdzięczamy, to tylko sobie, a po rządach PiS-u zostaniemy z absolutnie rekordowymi długami. Nigdy wcześniej nie było tak rekordowego zadłużenia zaciąganego jak w tej chwili. W liczbach bezwzględnych ten dług jest naprawdę rekordowy. I PiS obiecuje te wszystkie rzeczy z pieniędzy, których nie ma. To trzeba bardzo uważnie powiedzieć. Ten deficyt na rok przyszły, on przekracza daleko 100 miliardów. Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, żebyśmy uchwalali budżet z tak wielkim deficytem. No ktoś będzie musiał to wszystko spłacać. Same kwoty, które na przyszły rok mają być pożyczane na rynku finansowym, to jest ponad 400 miliardów. I ekonomiści zgodnie mówią, że w ogóle na polskim rynku nie ma takich pieniędzy. Więc to już w tej chwili prowadzi nas do zadłużania Polski za granicą. W tej chwili reprezentanci państwa polskiego, to co robią, czym się nie chwalą w mediach, to jeżdżą po świecie i robią coś w rodzaju akwizycji zadłużania Polski w różnych stolicach na świecie po to, żeby po prostu pożyczać nam pieniądze. To rodzi ryzyko, to rodzi koszty, to zmniejsza poziom naszej suwerenności i to jest polityka nieodpowiedzialna, dlatego że nie należy żyć ponad stan, chyba że chce się wpaść właśnie w zależność od innych. I to jest to, co, do czego doprowadził nas rząd Mateusza Morawieckiego.
Zmiana systemu emerytalnego? Czy chce pan, żeby na przykład ja, pana synowie pracowali dłużej albo do śmierci?
Nie, no pani redaktor, nikt by
tego tak nie mówił chciał. Chociażby pan Wipler, który powiedział, że jego córka prawdopodobnie będzie pracowała do śmierci, bo trzeba zmienić ten system emerytalny.
No bo ZUS zapowiada niezwykle niskie emerytury dla ludzi z młodszego pokolenia. A to wynika z tego, że mamy niekorzystną demografię i programy rządu w tym zakresie okazały się całkowicie nieskuteczne. Bardzo na tym ubolewam. Uważam, że musimy coś w tej sprawie robić więcej, a do żadnej dyskusji przez rząd ani w parlamencie, ani w ramach tych konsultacji nie zostaliśmy przez 8 lat zaproszeni, jak wpływać na demografię w Polsce, jak co właściwie z tym zrobić. I to jest dramat. I druga sprawa, no to mamy jeden z najniższych wieków emerytalnych w Europie, a długość życia się wydłużyła. I w tej chwili jest tak, że no kiedyś ten czas przebywania na emeryturze to był taki niewielki ułamek życia, a w tej chwili to zaczyna być znaczny odsetek długości życia. No i po prostu model społeczny, w którym mało pracujemy, a długo jesteśmy utrzymywani przez państwo, nie jest możliwy do utrzymania na wysokim poziomie. No to znaczy albo krótki okres emerytalny, wysoka emerytura, albo długi okres emerytalny i niska emerytura. I niestety nikt nie ma odwagi o tym mówić. I oczywiście wszyscy byśmy chcieli być piękni, młodzi, bogaci, zdrowi i najlepiej nie pracować. Natomiast niestety to jest niemożliwe. I musimy mieć model gospodarczy, który po prostu się bilansuje. W tej chwili takiego modelu w dłuższej perspektywie nie mamy.
Czy weźmie pan udział w referendum?
Tak, wezmę. Jestem Polakiem, jestem patriotą, korzystam
jak pan
z praw obywatelskich. Tego nie będę ujawniał, dlatego że uważam, że to byłaby rekomendacja dla wszystkich wyborców, żeby głosowali tak jak ja. A my uważamy, że to referendum właściwie nie ma istotnego znaczenia. Ono jest takim happeningiem wyborczym PiSu. I dlatego nie chciałbym jakimiś rekomendacjami przydawać znaczenia temu referendum.
Czy Roman Giertych, z którym kiedyś pan współpracował, wprowadzał de facto pana do polityki, zdradził swoje ideały? Startując dziś z list PO?
No niestety częściowo tak. Niestety częściowo tak.
Dlaczego postawiliście na nazwiska Dolnego Śląska te, które tak naprawdę są już znane? Nie zrobiliście wielkiej rewolucji tutaj w regionie. Ja przypomnę, Krzysztof Tutuj, natomiast w Legnicy chociażby pan radny miasta Wrocławia, Robert Grzechnik, osoby, które są znane ze swoich poglądów.
Tak, no poseł Krzysztof Tuduj jest jednym z naszych liderów i się sprawdził w tej kadencji Sejmu, więc dlaczego miałby nie kandydować ponownie? Natomiast inne osoby, które startują z list Konfederacji, to działacze Ruchu Narodowego, Nowej Nadziei, Sławomira Mentena czy Korony Grzegorza Brauna, to są działacze partii sprawdzeni, którzy, no my się chcemy rozwijać w sposób taki płynny, organiczny. Robienie rewolucji, dawanie niesprawdzonych ludzi na listy, to zawsze ryzyko. Myślę, że to jest dobry kierunek, żeby swoich sprawdzonych działaczy dawać na listy i pozwalać im rywalizować o mandaty poselskie.
Czy na trasie Bosak-Mentzen będzie Wrocław?
Oczywiście.
Kiedy?
Nie pamiętam w tej chwili daty, ale wszystkie daty są podane na naszych profilach w mediach społecznościowych i w internecie. Także będziemy oczywiście również w ramach tej ogólnopolskiej trasy ze Sławomirem Mentenem we Wrocławiu. Zapraszam wszystkich na spotkanie, ale przede wszystkim teraz przez te 6 tygodni, które zostały do wyborów, zachęcam też do tego, żeby przekonywać, jeżeli ktoś się zgadza z nami, z naszym podejściem, opartym właśnie na takim, powiedziałbym, kompromisie czy syntezie programowej partii wolnościowych, narodowych i konserwatywnych, jaką jest Konfederacja, to żeby przekonywać do tego, że jest alternatywa, że to nie jest tak, że jesteśmy skazani, że trzeba wybierać między PiS-em a Platformą, Tuskiem i Kaczyńskim, że poza ten trochę jałowy, trochę toksyczny spór można wyjść i że są politycy właśnie patriotyczni, konserwatywni, ale też zorientowani na gospodarkę, podchodzący rozsądnie do różnych regulacji krajowych i zagranicznych, którzy chcieliby działać w innym stylu politycznym i żeby je przekonywać. I od tego tylko od nas zależy, ilu z nas będzie w następnym Sejmie i jaki będziemy mieli wpływ, bo przypomnę, że w tym Sejmie było nas tylko 11, ale i tak udało nam
czytałam,
się...
Czytałam, że chcecie nawet 40 wprowadzić obecnie do Sejmu. Nie wiem, czy to jest realne.
To jest bardzo realne, pani redaktor, dlatego że mamy 47 okręgów wyborczych w Polsce, więc przy obecnych sondażach z każdego okręgu jesteśmy w stanie wprowadzić po jednej osobie, a z niektórych okręgów po dwie, więc 40 kilka osób w tej chwili przy obecnych sondażach jest bardzo realne. Jeżeli wynik byłby trochę lepszy, to można nawet walczyć o kolejny mandat.
To policzymy się, sprawdzimy, gdzie schowaliście...
A przypomnę też, że wystawiamy kandydatów do Senatu i nie dogadujemy się ani z centrum lewicą, ani z obozem rządzącym. Chyba jako jedyni. Nie ma drugiej siły, która próbuje wystawić w całym kraju kandydatów do Senatu, niezależnie od tych dwóch bloków.
Gdzie schowaliście Korwin-Mikkego i pana Grzegorza Brauna na czas kampanii?
Nie, Idziemy. Jesteśmy formacją, w której obowiązuje zasada swobody wypowiedzi i jakkolwiek ich wypowiedzi są czasem kontrowersyjne, ja sam się nie zgadzam z niektórymi rzeczami, to cała ta metafora o chowaniu ich jest od A do Z wymyślona przez dziennikarzy. My postawiliśmy w tej kampanii na przywództwo głosowe, moje słowo Mira Mecena, czyli ludzi młodszych generacyjnie, jest takim świeżym, nowoczesnym i bardziej umiarkowanym podejściem. Natomiast jeżeli ktoś należy do fan klubu, czy to Janusza Korwin-Mikkego, czy Grzegorza Brauna, no to po prostu wchodzi do internetu, na ich media społecznościowe i tam ma do wyboru wszystkie opinie na wszelkie tematy. My nie działamy w ten sposób, żeby kogoś chować. Gdybyśmy chcieli kogoś schować, to nie byłoby to na naszych listach.
To ostatnie pytanie kończące naszą rozmowę. Czy obniżka stóp procentowych, za tym stoi telefon z Nowogrodzkiej, jak twierdzi Marek Belka, były szef NBP i były premier?
Tego nie wiemy, natomiast wiemy, że prezes NBP i część Rady Polityki Pieniężnej to są ludzie związani z PiS-em od bardzo wielu lat. Niektórzy to wprost po prostu byli wcześniej posłami PiS-u. I wiemy, że mamy wysoką inflację i ta obniżka z pewnością ma związek z wyborami. No nie da się inaczej wyjaśnić. Żaden ekonomista nie prognozował takiej obniżki. Wiemy, że żeby tą inflację wygasić, to niestety to jest bardzo przykre, ale jak się robi najpierw wielkie rozdawnictwo i podwyższenie podatków i tak dalej, wszelkich kosztów, to wywołuje się inflację, no a później, żeby tę inflację zdusić, trzeba niestety utrzymywać wysokie stopy i pozwolić, żeby nadmiar pieniądza był odesłany z rynku. No PiS tutaj prowadzi taką politykę kwadratury koła, to znaczy mówi, że będzie walczył z inflacją i jednocześnie prowadzi politykę proinflacyjną. To jest ze szkodą dla Polaków. To trzeba bardzo jasno powiedzieć. Nasze oszczędności tracą na wartości, jeżeli ktoś jakieś jeszcze ma. Koszty życia rosną i przede wszystkim spada siła nabywcza pensji. W sektorze prywatnym często te pensje jakoś trochę wzrosły. W jednych miejscach wzrosły, w innych nie wzrosły, ale patrząc na statystykę średnio, jednak te pensje rosną. Natomiast prawdziwy dramat jest w sektorze publicznym. Ci, którzy nie chcą rezygnować ze swojej pracy w sektorze publicznym, czy w mniej płatnych zawodach w ochronie zdrowia, czy w edukacji, czy w administracji, no to po prostu ich stać na coraz mniej i to jest wynik rządów PiS.
Tu stawiamy kropkę. Poseł na Sejm Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dziś naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo i mimo wszystkich negatywnych informacji z polityki zachęcam do zachowania dobrego humoru, dobrego nastroju. Życzę dobrego dnia.
I czujności z Radiem Rodzina. Dziękuję bardzo.